Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Hype Train Podcast. Z tej strony Jacek oraz
Natalia.
I dzisiaj przychodzimy do was w odcinku prawie świątecznym. No, prawie dlatego, że chcieliśmy, no bo tak wypada, zrobić jakiś odcinek świąteczny. Ale wiemy, że na przykład za tydzień, kiedy będziemy mieć już tydzień świąteczny, kiedy będą święta, nasz chyba odcinek w kolejnym tygodniu będzie dokładnie w Wigilię, z tego co się nie mylę, 24. Mhm. I pomyśleliśmy sobie, że nie będziecie mieć zbytnio ochoty w święta słuchać jeszcze bardziej o świętach, ani teraz, ani, bo wszędzie już się wala ta atmosfera. I zamiast tego postanowiliśmy, że nagramy w tym tygodniu odcinek Co oglądać w święta, czyli taki nasz swoisty poradnik filmowy, jakie filmy polecamy, nie tylko świąteczne, ale ogólnie. Wiemy, że wszyscy siedzicie w domu w święta, nie chcecie ruszyć swoich tyłków, czy oglądacie filmy z rodziną, czy sami. I postanowiliśmy razem z Natalią wybrać wam po 5 takich osobistych preferencji i osobistych filmów, które polecamy wam.
Tak, możecie sobie posłuchać do robienia świątecznych pierniczków.
Dokładnie, ale pierniczków? Słuchać filmów? Film się ogląda.
Ale naszego podcastu słuchać do robienia pierniczków.
No to było dosyć nieoczywiste z tego kontekstu, Natalia, wiesz co?
Przepraszam.
Nie, no dobra, żartuję. Skupiajcie się na filmach. No chyba, że to jest Kevin sam w domu, to faktycznie możecie sobie robić pierniczki podczas oglądania, bo pewnie oglądaliście już miliony razy.
To znacie na pamięć.
Tak, tak, ale zanim przejdziemy sobie do naszego głównego tematu odcinka, zaczniemy od zwiastunów i ogólnie omówienia najnowszych trailerów, które wyszły w ubiegłym tygodniu. I ostatnio wypuściliśmy na nasze social media hypometr, a konkretnie na naszego Instagrama, czyli w skrócie wszystkie zwiastuny, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, z naszymi ocenami, i daliśmy wam możliwość, żebyście je oceniali na Instagramie za pomocą tych suwaczków fajnych, śmiesznych. I z tego co widziałem, to i nie wiem jak ty uważasz, Natalia, ale ostatnia edycja, pierwsza edycja właściwie, była wielkim sukcesem i niech żyje prezes naszego klubu.
Tak, bardzo mi się podobał ten odzew, który otrzymaliśmy od naszych słuchaczy, że się zaangażowali i pokazali, jak bardzo jarają się na właśnie przyszłe produkcje. To było super.
Tak, dziękujemy wam bardzo i zamierzamy to kontynuować, także te zwiastuny, o których teraz opowiemy, oczywiście możecie je najpierw obejrzeć w playliście, która będzie dostępna w opisie pod filmem na YouTubie, na kanale Hype Train Podcast, ale później te zwiastuny będą umieszczone także jako hypometr na naszym Instagramie. Instagram macie u nas w opisie filmu na YouTubie, albo możecie po prostu nas znaleźć na Instagramie Hype Train Podcast, więc dawajcie nam znać, jak wy będziecie się jarać na te wszystkie filmy, o których będziemy mówić. Mhm.
Trochę biedniejsza wersja była na Facebooku, bo Facebook nie ma takich możliwości, ale jeżeli chcecie, tam też wrzuciliśmy hypometry z gwiazdeczkami, więc jeżeli macie ochotę się pobawić, a nie macie Instagrama, to też zapraszamy.
Tak, jest troszkę biedniejsza opcja. W ogóle śmieszna historia, jak wrzucałem hypometr na naszego Instagrama, tak, już Natalia się śmieje, wie o co chodzi. Jakoś tak patrzę, że no nasz Insta jest połączony z Facebookiem, no to wrzucę automatycznie na Facebooka, co nie? Co złego może się stać? No i wrzucam, kliknij, udostępnij również na Facebooku. Patrzę na naszym Facebooku, nie ma. Gdzie się podziały te stories? I tak mi się w głowie zaświeciła żaróweczka. O nie, nie. Te stories wgrały się na prywatny profil do Natalii.
Ale ja nie wiem, jak to się dzieje. Właśnie połączone
jest... Bo ty zakładałaś konto na Instagramie.
No tak, ale połączone jest teoretycznie z naszym Facebookiem.
Ale jeżeli... okazuje się, że połączenie działa w jedną stronę, a nie w drugą.
Ale to było super.
Ale przejdźmy sobie już do zwiastunów. Pierwszy trailer, który wyszedł w tym tygodniu, to Antlers, jak się czyta ten tytuł?
Antlers.
Tak, tak. Jest to najnowszy horror, taki thrillero, horror paranormalny od Fox Searchlight Pictures. Produkuje to Guillermo del Toro i w obsadzie jest m.in. Jesse Plemons. I jak ci to wygląda w ogóle? Bo ja mam swoje zdanie, ale chciałbym najpierw usłyszeć twoje.
Znaczy, wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Mhm. Zaintrygowało mnie to, ale kojarzy mi się... Znaczy, nie wiem, czy to jest słuszne skojarzenie, ale kojarzy mi się teraz z tymi wszystkimi filmami, które tak, nie wiem, nawiązuje trochę do Stranger Things, trochę Aha. do It, że to idzie po prostu w ten klimat. Że jakieś paranormalne zjawiska, dzieci, nastolatki, ten szeryf, no nie wiem, w ten klimat mi to poszło. Aczkolwiek wygląda to interesująco. Bardzo podobają mi się plakaty do tego filmu. Straszliwie mi się podobają. A poza tym, wiesz, samo nazwisko Del Toro dla mnie już jest na tyle jakby, nie wiem, hajpujące.
Okej. Okay. Nie, no to jest pocieszające. Na przykład mi ten zwiastun bardzo się skojarzył z Upiorne opowieści po zmroku, mm-hmm. za którymi też gdzieś tam stał Guillermo del Toro. Zawsze mam problem z powiedzeniem Guillermo, tak. Mm-hmm. I bardzo, bardzo podobny jest klimat, tylko że świeci mi się taka lekka żaróweczka w głowie, taka mała ledówka energooszczędna, że jak widzę film od Fox Searchlight, który jest wypuszczany w marcu zamiast pod koniec roku, czyli wtedy, kiedy powinno się wypuszczać produkcje takie typowo pod Oscary i pod wszystkie nagrody, kojarzę, że poprzednie produkcje od Fox Searchlight, które wychodziły właśnie w tym okresie, były co najmniej okej. Okay. Były mm-hmm. zwykle średnie, były słabe, ale i tylko na podstawie tego troszkę mnie to martwi, ale same zwiastuny nie wskazują na to, żeby to było coś złego albo coś dobrego. Ciężko powiedzieć, to są po prostu dobrze zmontowane zwiastuny. Kolejny zwiastun...
A hypometr?
A, przepraszam, o Jezu, zapomniałem. Hypometr. 2,5?
Miałam trójeczkę. Tak.
Okej. Okay. I kolejny zwiastun, i to są dobre rzeczy, Natalia. To są dobre rzeczy. Aha. In the Heights od Lin-Manuela Mirandy. Po prostu tak. Musicale. Będziemy mieć bardzo dobry sezon na musicale. Teraz musical Koty. To w sensie na adaptacje filmowe musicali. Tak? Czyli Koty. Teraz będą w grudniu, a w Polsce w styczniu. W czerwcu właśnie In the Heights. W grudniu następnego roku West Side Story od Stevena Spielberga. Aha. Bardzo, bardzo mi się to podoba i już obsłuchałem. Ja wcześniej niespecjalnie słuchałem piosenek z In the Heights. Znałem tylko ten musical, ponieważ czytałem o Mirandzie i bardzo mi się to podoba i bardzo, bardzo są słuchalne te piosenki.
Znaczy tak, ja po prostu widząc, że ten musical wychodzi, dostałam nowej nadziei, że może w końcu doczekamy się też Hamiltona.
Oj, a myślę, że na Hamiltona jeszcze sporo czasu, bo to jest dosyć to jest świeższy musical.
Ale, no ja wiem, że to jest świeższy musical, ale piosenki z Hamiltona są cudowne i uwielbiam i po prostu mam nadzieję, że kiedyś uda mi się gdzieś wybrać, żeby tego do Londynu w sumie, żeby tego Hamiltona zobaczyć. Mhm. Na ten musical czekam strasznie. Tak, ja w ogóle jestem wielką fanką musicali, naprawdę lubię i lubię musicale filmowe, wiem. I lubię musicale serialowe.
I jak bardzo hypujesz In the Heights.
No myślę, że tutaj już jest piąteczka.
Tak myślałem. To jest In the Hypes. Nie, u mnie to jest naprawdę mocne 4,5. Połówkę odejmuję tylko tak dla zasady, bo to nie jest taki totalnie, totalnie moja rzecz, co nie? Musicale, ale bardzo mi się to podoba.
Ale więc... tam jest, wiesz, Lin-Manuel Miranda, więc...
Wiem, kusisz mnie na tą piątkę, wiesz? No, ale nie, ze mną te numery, bo później będzie, że będę musiał później po premierze odwoływać swoje słowa. Dlaczego dałem 4,5? Taki tytuł filmu. Dobrze. Kolejny zwiastun to Dracula od oryginalnie serial BBC. Właściwie to jest koprodukcja BBC i Netflixa. Uh-huh. U nas w Polsce jako Netflix Original, całe szczęście. Jest to serial twórców Sherlocka, czyli tam robią to Gatiss i Moffat chyba?
Tak, Moffat macza łapki. I właśnie chciałam ci powiedzieć, że tak patrzę na te zwiastuny, co przed chwilą omówiliśmy. I wiesz, na przykład w tym pierwszym jest Del Toro, który w sumie jest tylko producentem, ale właśnie coś tam będzie sobie działał. W tym Lin-Manuel Miranda, który w sumie on, to jest na podstawie jego musicalu, on tam chyba będzie tylko konsultantem, ale
i
też...
jest też producentem.
A tutaj znowu Moffat i powiem ci, że te wszystkie nazwiska... chyba bardziej na mnie działają nazwiska tych ludzi, którzy będą po prostu działać w tych projektach, niż chyba same te zwiastuny tak naprawdę.
Absolutnie się zgadzam. Chociaż nie, zwiastun In the Heights bardzo rozpalił moje nadzieje.
Muzyka.
Widzisz, już nagiąłem trochę twoją wersję.
Znaczy tak, ale chodzi o to, że same
ale zwiastun
te nazwiska.
Zwiastun Drakuli nie wygląda to jeszcze jakoś tak bardzo specjalnie. Wiesz, to był teaser, tam niewiele jeszcze pokazali, ale jest potencjał na pewno. A to będzie 3-odcinkowy serial wrzucony jednocześnie.
Znaczy, bo on będzie pewnie... zastanawiam się, czy oni będą chcieli to zrobić... Czy on będzie na poziomie Sherlocka?
To będzie w stylu Sherlocka. Myślę, że budżetowo i realizacyjnie i wszystko będzie bardzo na poziomie Sherlocka. No nawet może troszkę z wyższymi budżetami, wiesz?
No to powiem ci, że byłabym bardzo zadowolona, bo... Bo Sherlocka lubiłam. Jeżeli to tak ma wyglądać i tak ma być...
Sherlock jest jednym z dwóch seriali, które... Z jednych z seriali, które oglądałem najdawniej, jeśli chodzi o popkulturę. Jakby zaczynałem w liceum, czy tam w gimnazjum jeszcze. W gimnazjum chyba nawet. I oglądaliśmy Sherlocka, Doktora Who. To jest ten drugi serial. Zresztą Moffat, co nie?
Cieszę się, że to będą 3-odcinkowe seriale, tylko jeżeli to pójdzie tak jak Sherlock...
Tak, on chyba jest do takiej formy.
Tak, tylko że z drugiej strony, popatrz, Sherlock wychodził co ile, co 2-3 lata? Wychodził sezon, więc jeżeli ten Dracula też tak będzie wychodzić, to
Ja spodziewam się tylko tego jednego sezonu, a drugi sezon to jest święte nigdy. Bo to Moffat robi gratis. A BBC ma w ogóle nietypowe podejście do harmonogramu swojego programingu, tak?
A poza tym, znaczy może nawet się cieszę, jeżeli to na przykład by był tylko jeden, maksymalnie dwa sezony, bo Moffat ma to, że on potem zaczyna strasznie szarżować i...
Wiem, znam takie opinie na temat Moffata.
Więc, ale wygląda, powiedzmy, że jestem zainteresowana tak gdzieś na 3,5.
Okej, ja jestem zainteresowany tak na mocne... Nie, jestem trochę bardziej zaintrygowany jednak niż w przypadku Antlersa. Czyli tak trójkę dam. I czuję się z tym dobrze, że dałem temu trójkę. No i teraz ostatni zwiastun filmowo-serialowy ze wszystkich zwiastunów tego tygodnia, czyli nowy Top Gun. Jest to właściwie świeży zwiastun, wyszedł dopiero dzisiaj. I powiem ci, że Tom Cruise się nie starzeje. Co za gość? Ile to minęło lat? 30 coś od pierwszej części?
Tak,
niesamowite.
Nie przepadam za Tomem Cruise'em.
Też niespecjalnie, ale szanuję gościa.
Znaczy tak, oglądam z nim film i zawsze sobie myślę, jak ten mały człowieczek robi tak wielkie rzeczy. Tam pomijając jego prywatę, bo to jest mega dziwne, co on tam robi.
Tak, tam są jakieś dziwne rzeczy.
Jakieś dziwne rzeczy, ale w sumie ucieszyłam się na tego Top Gun'a. Jakby po tylu latach i tak sentyment mnie mocno uderzył. I myślę, że będzie... Fajnie to będzie zobaczyć. I szczególnie, że to jest kontynuacja, a nie remake, bo...
Tak.
Bo bałam się, że jak usłyszałam Top Gun, nowy Top Gun, to myślałam na początku, jak wyszły te plotki jeszcze, to myślałam, że kurde, bez sensu. Ale jak to jest druga część, to i będzie miało to ręce i nogi, a wygląda jakby miało mieć, to myślę, że to będzie bardzo spoko.
W sumie nie mam nic więcej do powiedzenia. Tom Cruise, jeśli troszkę tam przykozaczy w efektach praktycznych, nie w CGI, to może wyczesać naprawdę kosmiczne rzeczy, jak w Mission Impossible. Oglądałaś Fallout, tę najnowszą część?
Jeszcze nie.
Ojej, żałuj. To jest jeden z... To jest szósty film na dzisiejszej liście filmów, które musisz obejrzeć. HBO Go.
Dobra, nie będę spoilować, to jeszcze do tego dojdziemy.
Wrócimy później do tego, ale koniecznie ten obejrzyj sobie Fallout. Jest świetne. Jaki dajesz hype, hypometr? Jaką hype ocenę?
Ja też trójeczka.
Trójeczkę. Tak. Nie, ja tu jednak dam czwóreczkę, bo naprawdę nie wiem, jak ten film wypadnie pod względem zarobków i krytycznie, bo Tom Cruise ogólnie w swoich... On ma takie filmy hit or miss. Ma albo Mission Impossible, gdzie jest hit, i ma też Mumię, gdzie jest miss. Całkowity, absolutny miss. Dobrze, to teraz sobie przejdziemy do zwiastunów gier, ponieważ mieliśmy w tym tygodniu The Game Awards i my nie mówimy aż tak bardzo o wszystkich grach, bo też nie siedzimy aż tak mocno w branży, jeśli coś to bardziej gramy, a mniej omawiamy. Ale no, tak jak mówiłem, w tym tygodniu były The Game Awards i mieliśmy kilka bardzo interesujących, bardzo ważnych zapowiedzi, które będą troszkę nam definiować następny rok, a następny rok będzie bardzo ważny dla wszystkich graczy, może tak powiem. The Wolf Among Us 2. Wielkie zaskoczenie. Tytuł od Telltale Games powrócił ze światów. Wszyscy myśleli, że ten projekt już upadł razem ze studiem, a jednak gra na podstawie uniwersum Fables, baśni komiksowych, w Polsce wydaje je Egmont. Nie grałem osobiście w pierwszą część, ale jak tylko usłyszałem, że będzie druga, to już mi się żaróweczka w głowie zaświeciła. Okej, no to gramy w pierwszą. Mhm. A ty grałaś w pierwszą?
Ja nie grałam w jedynkę, grał mój mąż. Ja sobie patrzyłam przez ramię i w ogóle... Znaczy, fajnie to wyglądało i myślę, że właśnie...
Ja lubię całe to uniwersum, bo jestem teraz w trakcie czytania komiksów, jestem na 19 czy 20 tomie i to jest takie piękne uniwersum.
No, ja właśnie mam chyba pierwszy i drugi tom z tego uniwersum i w sumie chciałam się zabrać za całość, tylko tamtego jest chyba dość sporo.
Z 24 tomy.
No, więc myślę, że powoli sobie skompletuję, a potem będę nadrabiać, ale akurat w tą gierkę, to myślę, że sobie chyba zagram. Ja sobie chyba zagram sama w jedynkę, bo widziałam, co tam właśnie mój mąż klikał, ale myślę, że sobie zagram i potem w dwójeczkę.
Mhm. Hypometr? Jest jakiś hype?
To u mnie to, powiem ci, że jeżeli chodzi o gry, to tak z czwóreczka nawet.
Okej. To dosyć dużo, no ale...
Jak na grę, bo też u mnie grę... No.
Bo to nie jest może na tyle hype, tylko na ile uważamy, że te gry mają potencjał. Z tego, co widzimy zwiastuny, z tego, co widzimy zapowiedzi i jak możemy oceniać. Co nie, bo hype jest najbardziej na rzeczach, które się najbardziej znamy, ale no staramy się być w miarę też obiektywni w całej subiektywności, bo nie da się obiektywnie tego oceniać.
U mnie to jest bardziej na zasadzie, jak ta gra przekonuje mnie do tego, żebym zrezygnowała z innych popkulturalnych rzeczy na rzecz tego, żebym w nią zagrała, i ta gra sprawia, że okej, mam ochotę w ciebie zagrać.
Okej, to jest bardzo dobry znak. Ty 4, ja 3. Fair. Może być? Może być.
Może być.
Nie ma innego wyjścia. Kolejna gra, Ghosts of Tsushima. Dzięki temu zwiastunowi nauczyłem się, jak czytać tę nazwę, bo myślałem, że to jest jakieś Tsukushima czy coś w tym stylu. Ale już odkryłem, że to jest po prostu Tsushima. I powiem tak, ta gra, ona będzie jeszcze na PS4, z tego co wiem. I wygląda absolutnie imponująco. Ogólnie gry na PlayStation są na silnikach, które działają, chociażby Spider-Man, Horizon Zero Dawn. Grałaś może?
Nie.
Właśnie ja z grami PS4 mam tak, że ciężko mi się za nie zabrać, bo u mnie zawsze priorytetem jest Nintendo, ale niestety Nintendo nic nie zapowiedziało na The Game Awards. Nic z takich rzeczy, które mnie by interesowały. Ale Ghost of Tsushima wygląda spoko i najbardziej imponująca jest grafika. Nie wiem jak... Ogólnie to jest gra fabularna, więc no co tutaj można wykombinować wiele.
No powiem ci, że od razu mi się skojarzyło z taką japońską wersją Wiedźmina i...
Tak, tak.
I wygląda ładnie. I to dla mnie jest bardzo przekonujące.
Ile dajesz?
A 3.
Okej, ja daję 4, więc się zamieniliśmy ocenami w tym przypadku. Jak na grę PS4, ogólnie grę od Sony, to się
jaram.
Ale
szczerze, to jest taka gra, w którą... Jak patrzyłam, to jest taka gra, w którą mogłabym zagrać, bo w Horizona mam. Jeszcze w niego nie grałam, więc na przykład... A to też mi się wydaje... w jakiś sposób podobne. W sensie, bo ja, jakby to powiedziałam, problemy bardzo często ze sterowaniem w grach. Mhm. i na przykład przyzwyczajam się. Jestem bardzo przyzwyczajona do właśnie, nie wiem, sterowania Wiedźminie postacią. I tutaj to wygląda, że może być podobnie, więc może ta gra być dla mnie grywalna.
Okej. A teraz kolejny zwiastun jest dosyć nietypowy. Ponieważ jest to, nie jest to zwiastun gry, jest to zwiastun konsoli, ponieważ Xbox postanowił wyrwać się tak od i zapowiedzieć kolejną generację swojej konsoli. I ja wiem, Natalia, że u ciebie hype będzie absolutnie zaniżony, ponieważ lubisz bardziej PlayStation niż Xboxa. To chciałem powiedzieć to najbardziej dramatycznie, jak mogłem. Więc może ja zacznę, jeśli chodzi o tego Xboxa, tak żeby zacząć od pozytywnego wrażenia.
Jasne, zaczynaj.
Ja się ubezpieczam się. Nowy Xbox, pomimo tego, że nie mogę się na początku nie mogłem się przyzwyczaić do nazwy, ponieważ nazywa się Xbox Series X, po czasie zaczynam rozumieć, dlaczego mogli tak nazwać tę konsolę, ponieważ w przyszłości możemy dostać Xboxa Series na przykład S i to może być ta tańsza generacja, na przykład bez napędu optycznego, ponieważ Xbox i tak bardzo stawia na swojego Game Passa i pobieranie gier przez internet, tak samo jak teraz jest Xbox One All Digital Edition, on jest w ogóle jakąś super tanią edycją za 600 czy coś w tym stylu. No ale jest trochę nieodporny na przyszłość, ponieważ no, nie będzie można tam wsadzić żadnego nośnika, jeśli serwery padną, tak? Mhm. Więc najbardziej straci na wartości. Ale Xbox Series X 4 razy mocniejszy, 4 razy bardziej wydajny od Xboxa One X. Klocek, który nie wszystkim się z wyglądu podoba, ale ja uważam, że jak oni to argumentowali tym, że będzie lepsze chłodzenie i ogólnie nie jest najlepszym pomysłem, żeby tę konsolę wsadzać pod telewizor na półkę, to zaczynam w tym widzieć sens i zresztą ten design zaczyna, jak to się mówi po angielsku, growing on me, czyli zaczynam się do niego przyzwyczajać.
Okej.
No dobra, no słucham na wyrok.
Nie, ja uważam, że ona jest ładna, bo to jest jedyne, co mogę powiedzieć, bo kompletnie się na Xboxie nie znam, ale wizualnie wygląda spoko. Kojarzy mi się z tym, że no zaczyna nie wiem, czy dobrze myślę, ale tak nie wiem, że to zaczyna przebierać formę po prostu komputera, bo to tak wygląda trochę.
Z jednej strony tak, ponieważ jest bardziej pionowy, co nie? Układ, ale z drugiej strony jest to nadal...
Nie, no dalej to jest konsola, to widać. Tylko chodzi mi o to, że no właśnie już nie wciśniesz sobie tego w półkę pod telewizorem.
Mów za siebie, ja mam dosyć wysoką półkę pod telewizorem.
Dobra, ja nie mam, no ja bym nie wcisnęła. No,
ale podobno będzie można położyć tę konsolę także na boku. Logo Xboxa będzie trochę brzydziej wyglądało, ale będzie można. Nie wiem, czy to legalne, ale można.
Nie, no ja mogę tylko po prostu się wizualnie wypowiedzieć, że no w ogóle...
A jak ci się podobał, jeszcze zanim ocenimy samego Xboxa, to jak ci się podobał pierwsza pokazana gra właśnie na Series X, czyli Hellblade 2, Senua's Saga?
To wygląda fenomenalnie, to w ogóle nie wygląda jak gra.
No, to ja miałem na początku problem i się zastanawiałem, czy to nie jest po prostu nagrane jakieś wideo na potrzeby promocji gry, ale no nie. Phil Spencer wyraźnie powiedział na początku, że to jest wideo na silniku gry.
Mhm. No, wygląda to niesamowicie. Co by
I
nie
czy
mówić, to
dla takich
super.
Gier jak Senua's Saga Hellblade 2 byłabyś w stanie przerzucić się z PlayStation na Xboxa, bo to będzie ekskluzyw?
Powiem ci tak, może się nie przerzucić, ale jako drugą konsolę mogłabym mieć Xboxa.
Okej. No czekamy, co tam będzie mieć do powiedzenia Sony ze swoją konsolą, ale o tym zaraz jeszcze powiemy sobie, ale zakończmy poprzedni wątek i ocenimy sobie Hellblade 2. Jak ci się podoba ten zwiastun? Jak hypujesz?
Powiem ci, że jakbym miała Xboxa i wiedziałabym, że po prostu będę miała tą grę, no to bym się mega nią jarała, tak przynajmniej na 4.
Okej. Okay. Ja... Nie miałem wcześniej do czynienia z grą Hellblade. Jakby słyszałem bardzo dobre opinie na jej temat. I zresztą jest Hellblade 1 jest dostępna też na Switchu. To jest jeden z największych fikołków, które wykonała ta konsola. Czyli udało się zmieścić aż taką grę, bo tam twórcy wymyślili sobie dużo różnych sztuczek, żeby ją wsadzić na Switcha. Ja daję też 4. Bo wygląda to naprawdę zacnie. A jakbyś oceniła samego Xboxa?
A to ja się powstrzymam tutaj od oceny. Bo...
Okej, okay. Masz do tego prawo. Masz prawo zachować milczenie.
Zachowam milczenie.
U mnie Xbox Series X to jest hype 5 i to będzie moja konsola, którą kupię na jesieni. Tak, właśnie będzie.
Chwilę później ja kupię sobie Playa 5 i też będę się super hypować.
A to będzie nawet spoko, bo wtedy jeśli ty będziesz mieć PS5, a ja będę mieć Series X, to będziemy pokrywać całą dziedzinę gier.
Tak.
Może aczkolwiek ja... nie wykluczam tego, że kiedyś kupię PS5.
Ale tak. Ja tak samo nie wykluczam, że kupię sobie kiedyś Xboxa, bo może ja nie jestem graczem, ale mój mąż sporo gra, więc tak czy siak...
Niech generacja trochę stanieje, może tak.
No, zobaczymy.
Bo tak samo obecną generację dopiero kupiłem po wydaniu tych Slimów, czyli PS4 Slim i Xbox One S.
Powiem ci szczerze, że ostatnio się zastanawialiśmy, czy sobie nie kupić drugiej czwórki, żeby... Mhm. Bo czasami chcielibyśmy sobie w coś pograć razem, a tych gier takich, żeby... no nie wiem, jak gramy razem, to gramy w Diablo. Na przykład, ale zastanawialiśmy się właśnie, czy nie wziąć sobie drugiej konsoli, ale jednak po przeanalizowaniu poczekamy sobie jednak na tą 5.
No dokładnie, myślę, że to jest dobra decyzja.
Tak.
A propos 5, mamy jeszcze jeden ostatni zwiastun gry, bo i tak długo się nam zeszło z tym omawianiem. Jakoś urosło dużo tych zwiastunów, co nie?
Dobry tydzień.
Tak, dobry tydzień, szczególnie dla gier. Godfall. Pierwszy zwiastun oficjalnie, jakby pierwsza gra oficjalnie pokazana, która trafi na PS5. I tak, zwiastunie jest nawet w tytule PS5. Na koniec jest napisane PlayStation 5 i nie ma żadnej wątpliwości, że to będzie jako, może nie tytuł startowy, ale mniej więcej w tym będzie wydany w tym okresie, kiedy będzie miała premierę konsola, czyli Holiday 2020, święta.
Znaczy powiem ci, że wcale bym się nie zdziwiła, jakby ją, bo bardzo często oni robią tak, że dają jakąś grę do konsoli i...
Może nawet nie do konsoli, tylko po prostu, żeby no coś było do grania, kiedy wydadzą tę konsolę, żeby coś było do kupienia.
A czy wiesz co, na 5 mają działać wszystkie gry z 4, nie?
Tak, tak, no to już i tak będzie duży progres względem poprzedniej generacji, bo kiedy pamiętam, kiedy wyszło PlayStation 4, to o Jezu, jak tam było pusto.
No nie mogłam sobie przerzucić tych gier z 3 na 4, no, więc...
Zresztą, ale na szczęście rynek, branża gier się zmieniła i rozumieją, że ta backward compatibility jest bardzo ważna dla graczy. I ludzie sobie posprzedają swoje stare konsole, pokupują nowe, a będą mieć nadal swoją bibliotekę i wszyscy chyba tego chcą. Tak?
Tak, no ja na przykład sobie nie wyobrażam mojego, bo teraz moją ulubioną grą jest The Forest, którego gram w każdej wolnej chwili, jaką mam i no nie wyobrażam sobie, że kupuję nową konsolę i nie mogę w to grać, więc no byłoby mi przykro.
Godfall, jaka ocena? Bo to jest jakby, dobra, może ty powiedz najpierw.
Znaczy powiem tak, bo... To jest taka gra jak dla Xboxa ten Hellblade, tak?
Nie. Jest zasadnicza różnica, ponieważ Godfall nie będzie wydawany przez Sony. Uh-huh. Nie będzie ekskluzywem. Będzie grą, która pewnie też pojawi się na Xboxie.
Okej, bo myślałam, że... No dobra, bo wygląda gorzej. Myślałam, że to... Okej, ale to nie. To dla mnie to jest taka trójeczka.
Dla ciebie trójeczka, dla mnie, pomimo tego, że ten zwiastun mnie hajpuje na kolejną generację konsol, bo już czuję, że to, ale hajpuje mnie jednak na kolejną generację konsol, a nie na tę grę. Nie wygląda to jak gra dla mnie. Dwójeczka.
Okej.
To be fair. W najbliższych dniach wrzucimy te oceny w nasz hypometr na Instagramie, więc obserwujcie nasze sociale, obserwujcie, czy będzie już hypometr, bo na pewno wrzucimy przypominający post o tym, żebyście nie ominęli tych stories. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie będą wasze oceny, jak bardzo się wy hajpujecie na te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy.
To teraz przejdziemy sobie do naszego głównego tematu odcinka, czyli o produkcjach świątecznych albo produkcjach na święta, które możecie sobie zobaczyć, które umilą wam ten okres spędzania w domu albo z rodziną. I to takie, nie wiem, bo to nie będą tylko filmy typowo stricte świąteczne, ale tak, takie, które po prostu uważamy, że fajnie sobie można je zobaczyć przez święta, bo są miłe i przyjazne.
Nawet nie tylko to, bo może to są bardziej też kategorie, w których ty oceniałaś te filmy, które chcesz polecić ludziom, ale ja jakby zebrałem też te tytuły, które miałem świadomość, że nie wszyscy mogli jeszcze oglądać, a wiem, że święta to jest najlepszy czas na oglądanie i nadrabianie zaległości, więc to są na pewno te tytuły też.
Czym ja się kierowałam? Jest parę tytułów, które też właśnie dokładnie tą kategorią, że ktoś mógł nie widzieć, więc może sobie zobaczyć przez święta, bo nie miał czasu w tym roku nadrobić. Ale no, u mnie też zawsze pamiętam, że rodzinnie, jeżeli oglądaliśmy coś w święta, siadaliśmy sobie, nie wiem, w pierwsze święto i oglądaliśmy film, zawsze to była jakaś przygodówka albo jakieś kino akcji. I z tym mi się najbardziej kojarzą filmy świąteczne.
Więc opowiemy wam o pięciu tytułach, właściwie po pięciu na głowę, więc zaczniemy sobie od ciebie. Co polecasz, Natalia, jako pierwszy film, który warto obejrzeć w święta?
Pierwszy film, który warto obejrzeć w święta?
Dodam, że nie wiemy o tych tytułach, jakie wymyśliliśmy, więc może ewentualnie zdarzyć się tak, że one się powtórzą, chociaż nie sądzę, ale jestem bardzo, bardzo ciekawy, jakie tytuły wybrałaś, naprawdę.
Tak, no to dobra. Jadę z pierwszym tytułem. I pierwszy tytuł to jest film z kategorii, filmowej kategorii, której ja zazwyczaj nie oglądam, bo mnie nie interesuje, ale to jest jeden z tych nielicznych filmów w kategorii komedia romantyczna, który co roku systematycznie oglądam. I jest to film, który się nazywa To właśnie miłość, Love Actually.
Boże, ale klasyk.
To jest klasyk, ale to jest taki klasyk świąteczny, który się nie starzeje. Zawsze po prostu robi mi się...
Jak Kevin.
No nie, bez przesady. Nie jak Kevin. Dla mnie Kevin nie ma takiego znaczenia jak ten film. Przede wszystkim...
Bluźnisz.
Dobrze. Przede wszystkim w tym filmie obsada. Jaka tam jest obsada. A szczególnie od paru lat, od śmierci Alana Rickmana, w ogóle dla mnie oglądanie tego filmu jest po prostu, nie wiem, strasznie mnie wzrusza, bo to był jeden z moich ulubionych aktorów i uwielbiam go tam oglądać.
To już się staje takie mistyczne przeżycie, co nie?
Tak, ten film, tak. I poza tym, no jaka tam jest obsada. Tam właśnie Alan Rickman, Colin Firth, Hugh Grant, Liam Neeson. Keira Knightley.
Nawet nie wiedziałem.
Emma Thompson. Tam Rowan Atkinson nawet występuje. Claudia Schiffer gdzieś tam się przewija. Tam po prostu jest taka obsada, że za każdym razem, a ten film już widziałam.
Czy Hugh Grant też był tam?
No Hugh Grant tam gra główną rolę.
Tak właśnie podejrzewałem.
Bo to, jedną z głównych ról, bo to jest po prostu zbiór historyjek, które w jakiś sposób troszeczkę są tam ze sobą powiązane i wszystkie są około świąteczne i nie wiem, no strasznie mnie ten film rozczula i w ogóle uwielbiam go oglądać i za każdym razem go oglądam, to po prostu robię, ojej, to ten aktor, ojej, a to ten aktor, o Jezu, jak on się już postarzał i nie wiem, za każdym razem mnie to strasznie bawi. No i pamiętając tą oprawę całą dookoła tego, nie wiem, strasznie ciepły, miły, sympatyczny film i to nie jest taka typowa komedia romantyczna, która uderza cię po głowie jakimiś stereotypami, nie, po prostu...
Namówiłaś, ja też chętnie obejrzę.
Polecam i strasznie robi klimat świąteczny, bardzo.
Okej, ja sobie przypomnę na pewno.
I ten film do zobaczenia jest na Netflixie na pewno i na pewno na Amazonie.
No dobrze, bo chcemy wam też podkreślać, że no, te wszystkie tytuły, o których powiemy, będą gdzieś dostępne, są gdzieś dostępne na streamingach albo chociażby na VOD już w ostateczności, tak?
Znaczy w ogóle Love Actually przypuszczam, że on, nie wiem, czy w telewizji nie będzie leciał, bo on po prostu przed świętami w okresie świąt się przewija wszędzie, więc...
Co to jest telewizja? Ja nie wiem, o czym mówisz. To jest jakiś prehistoryczny twór.
Nie wiem, o czym mówisz.
Nie
wiem, ja też nie mam, ale może niektórzy nasi słuchacze posiadają.
Nie, ale nie mogą posiadać czegoś, co nie istnieje. Dobra, żartuję. No dobra. A jako pierwszy film wybrałem bardzo nie klasyk. Chociaż można powiedzieć, że taki instant, troszkę modern classic od bardzo niedawna, ponieważ ten film miał premierę dosłownie trzy tygodnie temu, z miesiąc temu, coś w tym stylu. Jest to też film Netflixa, czy jest dostępny na Netflixie, ale poza tym jest to film oryginalny Netflixa i jest to Klaus. Przepiękna animacja. Jest to troszkę taka odpowiedź Netflixa na Disney Plusa, bo wychodził mniej więcej w tym samym okresie, kiedy Disney Plus miał premierę w USA. Jest to historia, która może nie jest jakoś rewolucyjna, nie jest niczym odkrywczym, ale ma taki nietypowy twist. Nie będę się w to wgłębiać za bardzo. No mamy Mikołaja Odludka, i mamy, który właściwie nie jest nawet głównym bohaterem tego filmu. Główny bohater tego filmu sprawia, że ten Mikołaj staje się wyjątkową postacią. Może tak powiem, bo nie chcę za bardzo spoilować wam, jeśli będziecie chcieli to obejrzeć, a naprawdę bardzo wam polecam.
Ja jeszcze nie widziałam tego. Jeszcze nie widziałam Klausa, ale jest na mojej liście. Mam nadzieję, że uda mi się go przed świętami zobaczyć.
Tak, koniecznie. Jest bardzo świąteczną, jest przede wszystkim wzruszający. Końcówka, to ja byłem w szoku, bo mało jaki film oprócz disneyowskich animacji może sprawić, żebym się wzruszył. I Klausowi się to udało. I byłem w szoku. I polecam.
Okay.
Tak. Twój, tak jak mówiłem, jest dostępny na Netflixie. I twój drugi film jest bardzo ciekawy.
Mój drugi film to jest taki, który przypuszczam, że prawie wszyscy już widzieli.
Możesz się zdziwić.
Myślę, po prostu widząc box office i ile ludzi go widziało, to... A teraz będzie dostępny od 22 grudnia na HBO.
To już wiem jaki.
Tak, i to jest Avengers Endgame, więc jeżeli...
Też myślałem o tym tytule.
Tak, bo uważam, że to jest tak epicka historia, a epickie historie pasują do okresu świąt. Więc jeżeli ktoś nie widział, to będzie miał okazję od 22 grudnia obejrzeć na HBO. A jeżeli widział, to też jest świetna okazja, żeby sobie ten rewelacyjny film powtórzyć.
Cieszę się, że zawarłaś właśnie ten film, ponieważ zdecydowanie jest to jedno z większych wydarzeń, takich epickich wydarzeń kinowych, jakie mogliśmy oglądać w ostatnich latach.
Powiem ci, że ja co roku na święta zawsze oglądam Władcę Pierścieni. A w tym roku to może właśnie, bo lubię epickie rzeczy, więc oglądać na święta. Mm-hmm. To też zawsze. Albo właśnie jakieś kino akcji, przygodówkę, właśnie jakiś taki epic movie.
Skala.
Tak. A tutaj jest Avengers i myślę, że w tym roku tak, Avengers jest dobry, żeby sobie oglądać.
Dobrze. Ja jako drugi film wybrałem jeszcze nowszą produkcję, ale muszę was do niej namówić, ponieważ jest to Six Underground Michaela Baya.
Tak, wiedziałam, że to będzie na liście.
Naprawdę? Ja bym nie dał tego filmu, gdyby nie to, że wielką, ogromną walkę ze sobą stoczyłem, czy na pewno dawać ten film na listę. Ale zacznijmy od tego. Nigdy nie oglądałem tak samoświadomego filmu Michaela Baya. Tylko właśnie jak na początku przynajmniej miałem takie wrażenie, jak oglądałem ten film, ale później tak się zastanawiałem, czy on tak na serio, czy to już jest totalna beka. Żadnego tekstu, który jest powiedziany na poważnie w tym filmie, nie da się potraktować na poważnie. To jest... Czym poważniejszy tekst, tym bardziej się śmiałem podczas oglądania. Dawno się tak dobrze nie ubawiłem na filmie, ale akcja w tym filmie, tam jest co tam się dzieje? Ja skakałem przed telewizorem po prostu.
Okej.
Okay. Ja może przesadzam, ale odpaliłem sobie ten film naprawdę głośno, z naprawdę dobrym obrazem i... akcja, która była na końcu, w ostatnich tam 10 minutach filmu, musiałem sobie powtarzać 3 razy, bo to było tak świetne.
Okay.
Dawno nie widziałem takiej akcji. Na zasadzie, to nie jest, jeśli oczekujecie dobrego kina akcji typu Mission Impossible Fallout, to nie jest to. To jest bardziej taki teledysk złożony z różnych scen akcji, połączonych jakąś tam próbującą udawać sens fabułę. Ale to jest taka rozrywka. Shit, no.
Czyli taki najbardziej Michael-Bayowy film z Michael-Bayowych filmów, tak?
Tak, tak. Dokładnie tak to reklamowali. Po prostu...
Okej.
Okay. A tam, jakie tam są dziury logiczne w tym miejscu. dlatego to jest tak świetne.
Okej. Okay. Muszę to zobaczyć, ale to dla mnie jest taki film po prostu, żeby zrobić sobie drinka i odpalić sobie ten film. Więc myślę, że to bardziej...
O tak, myślę, że czym więcej procentów, tym lepiej ten film
bardziej,
chodzi.
Wiesz, sylwestrowo.
W sumie tak. I teraz jestem ciekawy, jaki jest twój trzeci tytuł.
Mój trzeci tytuł jest tytułem, którego jeszcze nie widziałam, ale po prostu idealnie właśnie wgrywa się w tą konwencję filmów akcji, wybuchów i epickości i wspomnieliśmy
zaraz,
o nim dwa razy.
Czy ty powiedziałaś mi, że możemy mówić o tytułach, które nie oglądaliśmy?
No właśnie, to tak tego jednego tytułu nie widziałam, ale muszę, bo po prostu uważam, że to jest film dla mnie świąteczny 100% i...
Okej, czyli masz takie wyzwanie obejrzeć razem z naszymi słuchaczami.
Tak, i to będzie Mission Impossible Fallout.
Naprawdę miałaś to na liście, zanim wspomniałem o tym w odcinku?
Tak, nawet mogę ci zrobić zdjęcie.
Jezu, nie, ci wierzę na słowo, ale no, wow.
Tak.
To dlatego się tak zaśmiałaś, jak
tak,
powiedziałem o tym filmie.
Tak, dlatego powiedziałam, że jeszcze do tego wrócimy.
O, matka. No. Okej, teraz to ma więcej sensu.
Bo po prostu... Wiem, że któryś Mission Impossible oglądałam zawsze w święta i tak mi się kojarzy to. Więc, no właśnie mówię, epickość, wybuchy i po prostu fajna przygodówka i tak...
I wąs Henry'ego Cavilla.
Tak, a że po prostu to jest nowe i tego jeszcze nie widziałam i przypuszczam, że parę osób jeszcze tego nie widziało i może sobie to spokojnie nadrobić na HBO.
Cudownie. Świetny wybór. Bardzo popieram. A teraz mój trzeci tytuł. Jest to już troszkę inna beczka niż poprzednie dwa tytuły, ponieważ odchodzimy od tytułów typowo nowych, świeżych i stworzonych dla streamingów. Trzeci tytuł też jest dostępny na Netflixie, to ma coś wspólnego z poprzednimi dwoma. Jest to amerykańska opowieść, po angielsku The American Tale. An American Tale? Coś w tym stylu.
Mm-hmm.
Jest to film animowany, stworzony chyba w latach 80. czy 90. przez... ogólnie to była jakaś koprodukcja Universala, Amblin Animation, tam Stevena Spielberga i reżyseria Don Bluth. Don Bluth jest jednym z ważniejszych, przynajmniej według mnie, tak jak poczytałem sobie i pooglądałem o nim rzeczy, jest jednym z najbardziej niedocenianych animatorów i twórców animacji, ogólnie ludzi związanymi z animacją w ogóle w historii.
Okay.
Gość stworzył Anastazję dla 20th Century Fox, stworzył, chyba też maczał palce przy Calineczce, tej Foxowej. Ta, co teraz jest też dostępna na Disney Plusie. No i właśnie stworzył chociażby The Land Before Time i amerykańską opowieść. Więc mamy trzy powody, żeby obejrzeć ten film. Daję wam trzy powody. Don Bluth jest dostępny na Netflixie i jest z dubbingiem. Oglądajcie. Jakby pokażmy światu, pokażmy platformom streamingowym, że Don Bluth jest popularny wśród ludzi. Warto. Okay. Bo to jest poziom Disney. Jest to, ja bym powiedział, że to jest taki współczesny Walt Disney.
Muszę sobie zerknąć, właśnie sobie nawet zanotowałam.
Koniecznie. Dzisiaj wleciał na Netflixa. Dla was wczoraj.
Mój czwarty tytuł. A mój czwarty tytuł też jest super ważny na święta i myślę, że każdy powinien zobaczyć. Dlatego, że po świętach będzie mógł się wybrać do kina na następną część.
Zaraz co? Okej, dobra, już wiem.
Już wiesz o czym mówię?
A tak, mówię... na J.
Tak, na J. A mówię tutaj o Jumanji. Jumanji, tym najnowszym z 2017 roku. Tak? Mhm. I powiem wam, że no to też jest taka super ekstra przygodówka. Szczególnie też jest mi bliska sercu, dlatego że jako mała dziewczynka uwielbiałam pierwsze Jumanji, które też zawsze leciało w okolicach świąt i zawsze je oglądałam na święta, więc super mi się kojarzy ze świętami. Te Jumanji ostatnie też wychodziło w okolicach świąt, więc też je oglądałam.
Tak, tak. Rywalizowało z epizodem 8 Gwiezdnych Wojen. Tak samo jak teraz nowe Jumanji będzie rywalizować z epizodem 9.
No i to jest dla mnie też kolejny świąteczny film, ale lepiej. W zeszłym roku w święta powtarzałam sobie te Jumanji. 25 grudnia odpalałam te Jumanji.
Perfekcyjnie.
Więc polecam. W ogóle pierwsze, nie wiem jak w Polsce, bo tutaj się szczerze przyznam, że teraz właśnie nie wiem, czy w Polsce też, nie sprawdziłam tego, ale chyba tak, na Amazonie jest pierwsza część Jumanji, a te najnowsze Jumanji jest na Netflixie.
Tak.
Więc tak, można sobie dokładnie zrobić maraton Jumanji i iść od razu do kina.
I zobacz, Natalia, jak blisko było, żebyśmy mieli ten sam tytuł na liście, bo toczyłem walkę, czy umieścić Six Underground, czy właśnie Jumanji.
A ja byłam przekonana, że to jest Six Underground też. Wczoraj pisałeś, to wiedziałam, że to będzie...
No widzisz, no to nie była aż taka pewna decyzja, no ale dobra, niech będzie, niech wyszło na twoje. Mój czwarty tytuł. Mam jedną prostą argumentację stojącą za tym tytułem. Jest to Dumbo. Nowy Dumbo. Nie, proszę, nie powiedz mi, że to jest twój piąty film.
Nie, nie.
Wow, dobra, może jeszcze jest jedna szansa, żeby nam się pokryły, ale w każdym razie Dumbo. Jeden główny argument. Wiem, że i tak nie poszliście na niego do kina. Bo nie chciało wam się i stwierdziliście, że to jest kolejny live action remake od Disneya. Ale to nie jest zły film. Jest to bardzo bajkowa historia od Disneya. Tim Burton reżyseruje, co w sumie nie wyszło za bardzo na dobre temu filmowi. Ale jest w tym filmie widać skalę, widać bajkowość, widać ładną scenografię. Nawet okej, CGI jest dostępne na HBO Go i wiem, że nie poszliście do kina, ale obejrzyjcie na tym HBO Go, co?
No, wydaje mi się, że warto. Nie, to nie jest, nie czuć tam Bartona. Nie czuć tam starego tak. Bartona i w sumie jakbym nie wiedziała, kto to reżyseruje, nie byłabym w stanie nawet zgadnąć. No i mój piąty, ostatni film.
Dobra, fanfary, to znaczy te drum roll.
No. Mój ostatni film niestety nie znajduje się na żadnej z takich bardzo popularnych platform typu HBO czy Netflix.
To nie mamy tego samego, dobra.
A jest to kolejna opowieść, która łapie za moje serduszko i za każdym razem robi mi się bardzo cieplutko i jest super zabawna, super edukacyjna, super miła, super wizualna.
O jakim filmie ty mówisz? Jezu, nie mam pojęcia.
A mówię tutaj o Paddingtonie.
O tak! Tak, to jest świetny film.
Tak, jeżeli ktoś nie widział Paddingtona, to czy nieważne, czy ma lat 5, czy ma lat 50, bo ten film trafia do wszystkich. Jest super zabawny, jest super kreatywny, jest wciągający, fabuła jest rewelacyjna. No naprawdę.
Uniwersalny po prostu.
Tak, uwielbiam. Ja
świetny film.
Jest, nie wiem, no to jedynka i dwójka to po prostu jedne z moich... A nie wiem, czy dwójka nawet nie jest zabawniejsza od jedynki.
Właśnie... Paddington to był jakiś dla mnie jakiś precedens, że druga część była tak samo dobra jak pierwsza. Mhm. To się zdarzało za czasów Toy Story, a nie teraz. Tak nadmienię, że te oba filmy produkuje producent Harry'ego Pottera, David Heyman i całe to brytyjskie studio. Bo tam jest dużo brytyjskiego humoru.
Ale jest sam Paddington taki... jest brytyjski. To jest brytyjska bajka. Ja swoją drogą...
I brytyjska stacja metra.
Ja bardzo lubiłam swoją drogą te książeczki z Paddingtona, jak byłam młodsza i jak dowiedziałam... I ten miś... Pamiętam, że jak miałam gdzieś kiedyś, dorwałam książeczki z Paddingtona, jak byłam... Nie całkiem mała, ale już tak powiedzmy, że w wieku podstawówka późna. I pamiętam, że pojechałam do Londynu w gimnazjum i tam z każdej wystawy uśmiechały się do mnie maskotki z Paddingtona, których w Polsce nie było. O Boże, myślałam, że zwariuję. A jak wyszedł film, mówię, jej, najsłodszy miś świata, gdzie, no, jednak to jest mój ulubiony miś. wszystkich.
Natalia, to był świetny wybór, ale taki naprawdę świetny wybór piątego filmu. Jest po prostu szacunek.
A może opowiesz naszym słuchaczom trochę o tej może platformie, co?
Właśnie. Chciałem jeszcze wspomnieć o tej platformie, ponieważ ty wspomniałaś, że on nie jest dostępny na streamingu, ale mylisz się, ponieważ na Cinemanie Paddington jest dostępny w ramach pakietu Cineman Go, czyli tam za ileś złotych miesięcznie możecie obejrzeć sobie z polskim dubbingiem ten film. Szczególnie, że Cineman przeszedł ogromną zmianę ostatnio i technologicznie wskoczył, jakby doskoczył do poziomu innych platform, może nie do poziomu Netflixa, ale chociażby do poziomu HBO Go. I jest całkiem okej. Szczególnie, że już teraz można przynajmniej wybierać wszędzie napisy albo język do wyboru, czy ogólnie język, głos albo napisy. Ale wiem, że na Cinemanie jest dostępny Paddington, ponieważ właśnie go oglądałem tam pół roku temu.
Okay.
Więc jestem w 100% pewien, że on tam jest i koniecznie wejdźcie sobie na Cinemana. A tak a propos Cinemana, to powiem, zamierzam o nim powiedzieć więcej w oddzielnym filmie, który też będzie na kanale Hype Train Podcast na YouTubie, ale to w najbliższych dniach. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, ale jak już się ogarnę ze wszystkim, kiedy już zrobię hypometr i kiedy już ogarniemy sobie wszystkie podcasty i kiedy już zrobimy pewną wam niespodziankę w drugiej połowie tego tygodnia, to już a zresztą zobaczycie. Więc czekajcie na dobre rzeczy od Hype Trainu, bo naprawdę dobre rzeczy się szykują.
Powiem ci jeszcze, że bardzo, bardzo czekam na to twoje o tym Cinemanie, o ten jak zrobisz, dlatego że przeglądałam sobie tą platformę i jestem jej mega ciekawa i naprawdę ja sama chciałabym się o niej więcej dowiedzieć.
Ale to już zaraz, zaraz. Postaram się to ogarnąć jak najszybciej.
A jaki jest twój piąty film?
Ha, ha, ha.
Ha, ha,
ha. Mm-hmm. Mój piąty film to jest pewna dama, która powraca do nas. Jest to Mary Poppins powraca.
O!
Tak, Emily Blunt. W ogóle to jest tak, jak ty mówiłaś, Jumanji. Też film wyszedł w okolicach grudnia, to znaczy w grudniu wyszedł, w okolicach świąt. Tak samo Mary Poppins powraca, wyszła dosłownie rok temu. Jest dostępna już teraz na HBO Go. Świetna, ale to świetna Emily Blunt, która nie próbuje udawać Julie Andrews, tylko potrafi być swoją własną Mary Poppins. Piosenki w tym filmie. Mark Shaiman po prostu odwalił kawał świetnej roboty i ubóstwiam te piosenki i słuchałem ich przez cały rok. No i Lin-Manuel Miranda, który gra Jacka Latarnika w tym filmie. Tak, po prostu on jest tak świetny. Jakby chyba od tego filmu tak naprawdę tak bardzo polubiłem Lin-Manuela Mirandę. Po prostu tak, on jest tak rewelacyjny film. Ja wiem, że, przepraszam, ja już teraz mi się taki hype i mówię strasznie nielogicznie i mówię tylko tak, to jest świetne, to jest super, taki fajnizm mi się włączył, co nie? I nie potrafię być już teraz merytoryczny. Ale no tak, Mary Poppins powraca. Jeszcze jeden ważny powód, dlaczego warto obejrzeć ten film. Ogólnie stworzył ten film reżyser Rob Marshall, który wyreżyserował także W głębi lasu, w którym także występowała Emily Blunt. Kilka lat temu wyszedł ten film. I ta sama ekipa, ponieważ no, Disney ma już taką stałą ekipę od musicalu, podobnych rzeczy, W głębi lasu się w miarę sprawdziło i dali im szansę, żeby zrobić właśnie Mary Poppins powraca. I Mary Poppins powraca może nie było jakimś ogromnym sukcesem finansowym, ale jako film całkowicie się obronił. I reszta to już można zwalić tylko na marketing Disneya, że mogło im się coś tam nie udać. I oni dostaną teraz, ta sama ekipa dostanie szansę zrobienia Małej Syrenki w wersji live action.
Okej. Okay.
Więc za 2-3 lata otrzymamy live action wersję Małej Syrenki, do której piosenki będzie też robić Alan Menken, czyli kompozytor oryginalnej wersji. Razem we współpracy z Lin-Manuelem Mirandą, więc to jest bardzo ważne. Mm-hmm. A ogólnie to potrzebujemy też sequela Mary Poppins. Takie już tylko nadmienię, ale obejrzyjcie ten film. Jest pełen miłości i dobroci.
Mary Poppins nigdy nie dość.
Dokładnie.
Ja mam jeszcze tak do powiedzenia, tak poza listą i poza konkurencją, Jeszcze jeden film świąteczny, który jest stricte świąteczny i widziałam go w zeszłym roku i wiem, że chyba tylko w Polsce jest dostępny na Chili. I jest to ten nowy Grinch.
Grinch pewnie jest dostępny ogólnie na wszystkich platformach wypożyczeniami.
Ale ten stary Grinch, ale ten nowy Grinch nigdzie go nie widziałam.
Nie. Tego Grincha może się sobie oczywiście obejrzeć na Rakutenie, na iTunes Movies, na Chili i na tym, na pewnie na Google Play Store. No tam, gdzie wszędzie można wypożyczać filmy, bo on nie jest dostępny na stricte streamingach, jest dostępny na VOD.
Ale to jest taka najbardziej chyba świąteczna rzecz z tych wszystkich, które wymieniliśmy, mi się wydaje.
Tak, bardzo bym chciał obejrzeć ten film.
Nie widziałeś jeszcze Grincha?
No nie, jakoś nie miałem okazji. Rok temu byłem, jakoś bardzo byłem skupiony na innych tytułach. Miałem do wyboru właśnie pójście na tam Aquamana, Mary Poppins i właśnie tam na Grincha. I jakoś na Grincha już mi nie starczyło
czasu. Ja w zeszłym roku miałam strasznie filmowy grudzień. Pamiętam, że chyba co drugi dzień chodziłam na coś do kina, bo miałam długą listę. Strasznie ten grudzień ostatnio co roku jest taki wypchany. Tak zauważyłam. Ale tam przede wszystkim, bo Benedict Cumberbatch udziela głosu Grinchowi i jest super cudowne.
No, muszę, właśnie też trzeba to obejrzeć w oryginalnej wersji, nie tylko z dubbingiem.
Nie wiem, jak brzmi dubbing, widziałam właśnie tylko oryginał i ten film jest śmieszny i jest super świąteczny. Okay. Więc to takie moje ostatnie jeszcze poza konkurencją, tak chciałam dodać.
No dobrze, taki bonusik, jeśli chcielibyście mieć jeszcze dodatkowy wybór. No cóż, to wszystko z naszego głównego tematu. Jeszcze tak kończąc odcinek, powiemy sobie o zapowiedziach, ponieważ w tym tygodniu, mamy premierę filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Natalia, hype?
O, straszny. Hype. Ja już się nie mogę doczekać. Jeszcze tylko 2 dni.
No. Tak w tej chwili, jak nagrywamy, to 2 dni.
W sumie, jak wy tego słuchacie, to już jutro.
Tak, już jutro się wybieramy i zamierzamy nie pozostawić tego z samotności, tego, że obejrzymy ten film, więc możecie się spodziewać czegoś tam. Jeśli wszystko się złoży i wszystko wypali, bo ja wolę nie wyrokować, dopóki czegoś nie zrobimy jeszcze.
Ja w środę po godzinie 16 będę już po Gwiezdnowojenna, bo u nas seans pierwszych Gwiezdnych Wojen jest o godzinie 13, więc...
Twarciarze.
Tak, ja już bilety mam kupione, już nie mogę się doczekać.
Ja dopiero o 19. Kolejny tytuł, właściwie tylko drugi tytuł, który będzie w kinach w tym tygodniu i to w piątek, bo Gwiezdne Wojny mają premierę w czwartek i przedpremierowe seanse w środę. W piątek wyjdzie film od Warner Bros., troszkę bardziej kameralny, Osierocony Brooklyn, w roli głównej Edward Norton. Tam gdzieś w tle grają też Bruce Willis, Alec Baldwin, Willem Dafoe. Wiesz, że jak jest Willem Dafoe, to pójdę na ten film.
Tak, można się było tego spodziewać, już patrząc na samą obsadę.
Ale oprócz kina w tym tygodniu mamy też inne ważne rzeczy, szczególnie na Netflixie. I to, nie wiem, chyba jednak bardziej czekam na Gwiezdne Wojny, ale bardzo ważną i istotną rzeczą w tym tygodniu, w piątek, będzie Wiedźmin sezon pierwszy. Serial wyczekany przez nas, przez miliony Polaków.
Powiem ci, że naprawdę ja nie sądziłam, że nadejdzie taki dzień, że jakby ktoś mi parę lat temu powiedział, że Netflix zrobi Wiedźmina, nie wiem, z taką obsadą i po prostu z takim budżetem, to bym mu powiedziała, że jest chory, bo bym w to w ogóle nie uwierzyła, a tu już teraz, zaraz i...
Jeszcze główną rolę gra Henry Cavill, co nie?
Tak, gdzie no nie spodziewałam się, super się cieszę, że ten serial powstaje, więc ja naprawdę nigdy nie spodziewałam się, że dostanę coś takiego jak Wiedźmin od Netflixa.
I to się dzieje. I od Netflixa jeszcze w ten weekend dostaniemy film Dwóch papieży z Jonathanem Pryce'em i Anthonym Hopkinsem w rolach głównych. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, bo to nie jest komedia, to jest taki dramat może z jakimiś lekkimi, takimi bardziej, może nie cwanymi, ale z takimi bardziej błyskotliwymi tekstami i to może być bardzo ciekawie ugrany film. Wiem, że już teraz w kinach studyjnych leci i można go oglądać, ale jednak poczekam do tego piątku, kiedy już wszystko wyjdzie na Netflixie. Aczkolwiek u mnie priorytetem oczywiście jest Wiedźmin i go pierwszego obejrzę.
Ja poczekam na twoją opinię. i pewnie się nim zasugeruję, okay. Bo w sumie, jeżeli chodzi o produkcję o papieżach, to bardziej czekam na nowego papieża od HBO.
No, ale to już porozmawiamy o tym sobie w najbliższych odcinkach, bo będzie mieć premierę dopiero na początku stycznia.
A dwóch papieży zobaczymy. Zobaczymy jak...
W swoim
jak...
czasie.
Tak.
I w międzyczasie pamiętajcie, żeby odwiedzać nasze social media. Linki macie wszystkie w opisie pod tym filmem na YouTubie. Oczywiście jeśli słuchacie sobie na Spotify, to możecie zawsze znaleźć nas na Facebooku Hype Train Podcast, na Instagramie Hype Train Podcast, na którym także wrzucamy nasz hypometr i bardzo się nim jaramy. Jaramy się naszym jaraniem się rzeczy, co jest w ogóle już jest którąś gęstością. Reżyseria Christopher Nolan. I pamiętajcie, że playlistę ze zwiastunami, o których mówiliśmy w tym odcinku, możecie znaleźć także w opisie pod filmem na YouTubie albo po prostu playlistę na naszym kanale na YouTubie Hype Train Podcast. Nie wiem, ile razy już w tym odcinku powiedziałem Hype Train Podcast, ale było to bardzo dużo. Dziękujemy wam za uwagę. Mówił do was Jacek.
I Natalia.
I słyszymy się, chciałem powiedzieć, w następnym tygodniu, ale nie w następnym tygodniu. Może jeszcze wcześniej. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, hej.